Jak długo trwały prace nad biografią Rajmunda Rembielińskiego?
Nieco z przekorą mówię tak. Zacząłem tę książkę w 1976 roku. To znaczy zacząłem myśl o niej, kiedy zacząłem pracę w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Gdyby nie 6 lat pracy w tym muzeum do problematyki włókienniczej, która tak była bliska Rembielińskiemu, chyba bym nie podchodził.
Rembieliński jest nazywany ojcem Łodzi przemysłowej, ale czy on jest jedynym zasłużonym dla powstania Łodzi jako wielkiego ośrodka miejskiego?
Na pewno inicjował, natomiast w każdym dziele potrzebni są współpracownicy. Rembieliński miał talent do dobierania sobie pracowników. Zresztą stawiał przed nimi bardzo wysokie wymagania. Opublikował broszurę Człowiek Stanu. Do dzisiaj rzecz aktualna, ponieważ jest to swego rodzaju dekalog porządnego urzędnika. Jego prawą ręką był Benedykt Tykiel, człowiek do specjalnych poruczeń. Mówiło się, że zna każdego przedsiębiorcę, każdy warsztat rzemieślniczy na terenie województwa mazowieckiego.
Twierdzi pan, że jedną z głównych zasług Rembielińskiego, oprócz samego wytyczenia miasta, było oparcie jego rozwoju na przerobie bawełny, a nie wełny, co potem zadecydowało o zwycięstwie w konkurencji na przykład z Ozorkowem czy Skierzem, gdzie też była przecież wytyczona osada Nowe Miasto.
Tak, widać to w dalszych dziejach miasta. Kiedy Rembieliński organizował łódkę w latach 24-28, 1800 rzecz jasna, mógł tylko przypuszczać, że przemysł bawełniany rozwinie się tak, jak miało to już miejsce na zachodzie, ale na kontynencie pojawił się kryzys, ponieważ z Anglii wyroby bawełniane fabryczne, taniej produkowane, zaczęły zalewać dawne okręgi wytwórczości bawełny w Niemczech, Francji. Stąd tamtejsi producenci szukali rynków zbytu, przenosili się do Królestwa Polskiego, m.in. do Łodzi.
Jak to się stało, że w późniejszych latach Rembieliński został, jak sam pan twierdzi, zapomniany?
Odpowiedź najprostsza, jaka się nasuwa, to taka, że Łódź swoim rozwojem po pierwsze prześcignęła wszystkie inne miasta regionu, stała się największą metropolią włókienniczą w Polsce. Głównym motorem napędowym były wielkie fabryki, wznoszone przez przybyszów z krajów niemieckich. Oni byli utożsamiani z wielkim sukcesem i dlatego dokonania Rembielińskiego zostały w jakiś sposób zapomniane, odsunięte w cień. Nie widać już było ulic, które wytyczał, widać było natomiast olbrzymie fabryki Gajera, Scheiblera, to przecież sztandarowe nazwisko dla historii Łodzi, które przy tych ulicach stały.
Czego dzisiaj może nas nauczyć Rajmund Rembieliński? No w końcu postać, która działała w bardzo ciekawych czasach, brał udział w wojnach napoleońskich, brał udział w powstaniu listopadowym, ale umiał też pracować u podstaw, robić swoje.
To jest chyba bardzo istotne. Robić swoje, pracować u podstaw. Bez dobrego fundamentu żadna budowla nie będzie stabilna. Sądzę, że prezentował sobą takie cechy jak stanowczość, upór, konsekwencja, pracowitość, rzetelność w relacjach z ludźmi, z którymi przyszło mu się spotkać. To wszystko budowało markę dobrego urzędnika. Mamy oto kogoś, kto się za nami wstawi, kto ma odpowiednie kontakty z władzami rządowymi, a tutaj na miejscu każdy problem stara się właściwie rozstrzygnąć.
Jak chciałby pan przywrócić pamięć o Rembielińskim? W jaki sposób, pana zdaniem, władze miasta powinny zadbać, żeby ta postać wróciła jakoś do historycznego obiegu?
Żyjemy w epoce kultury obrazka i kultury natychmiastowości, jak mówią specjaliści, a więc trzeba propagować Rembielińskiego i jego zasługi wizualnie i szybko, a może jakaś aplikacja na przenośne urządzenia, którymi młodzi ludzie szczególnie się posługują. Może jakaś akcja propagandowa, nie w postaci billboardów, ale czegoś ciekawszego, co cyklicznie, tak jak imieniny dają ku temu pretekst, będzie powtarzane. Jednocześnie propagować to, co zrobił, bo nie wszystko, o czym tutaj mówiliśmy, wyczerpuje ogrom jego dokonań.